To się zaczęło od zespołu ABBA. Była ta słynna Eurowizja, gdzie zespół ABBA wystąpił i ta piosenka Waterloo.
Super piosenka.
Kapitalna. No to ja jak to zobaczyłem, to mało co nie zemdlałem z wrażenia. Ja nie byłem nigdy punkowcem ideowym. Mi się podobała estetyka. Rozumiesz, podobała mi się muzyka i podobał mi się ten wygląd poszarpany, ten wiesz, te włosy. Wiesz, to są ludzie, którzy nie tolerują konopi indyjskich, rozumiesz? Ja jestem jedną z tych osób, które bardzo źle się czują, jak przypalą, rozumiesz? I przypaliłem, no i zaczęło się bardzo nieprzyjemne takie sytuacje. Tutaj szczególnie związany się chyba z tą arytmią serca, nie? Już od tego czasu to już więcej nie przypalałem. Żeby zostać chrześcijaninem, to najpierw trzeba chrześcijanina spotkać. Chrześcijaństwo to nie jest teorią, tylko chrześcijaństwo jest wydarzeniem. Coś wydarzyło się, i ty widzisz to i mówisz, ja też tak chcę. Rozumiesz? Też bym tak chciał. I to jest dla mnie właśnie no, ta miłość.
Turymanowski Live, witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Budzyński, muzyk, malarz, poeta, wokalista kultowej Siekiery, założyciel zespołu Armia, w którym gra i tworzy do dzisiaj i współtwórca, współautor tej, proszę Państwa, nowej płyty zespołu Armia, Wojna i Pokój. Witam Cię serdecznie, dziękuję, że przyjechałeś do mnie aż z Poznania.
Dzień dobry. Ja lubię tutaj przyjeżdżać z Poznania i nie tylko, bo ja tutaj się bardzo dobrze czuję w tych terenach, ponieważ ja się wychowałem tutaj na wakacjach niedaleko w Rembertowie. Mój ojciec stamtąd pochodzi i tam ja przyjeżdżałem na wakacje do Rembertowa, tam babcia Mania mieszkała. Bardzo fajne wakacje były. Ja tu się dobrze czuję po prostu.
No i niedaleko są Puławy, twoje rodzinne.
No tak, oczywiście. Tam się wychowałem w Puławach. Całkiem niedaleko. Ale tutaj, jak mówię, w tym Rembertowie na wakacjach właśnie jako dziecko tam bardzo często... Nie no, każde wakacje były. Jedne wakacje u Mani w Rembertowie, drugie wakacje u Anieli w Tarnobrzegu, nie?
Więc... Urodziłeś się w Tarnobrzegu.
Tak, ja się urodziłem w Tarnobrzegu i tam u Anieli było część wakacji, druga część wakacji w Rembertowie. To jest blisko, nie?
To prawda. A gdzie jest właściwie twój dom? Bo mieszkałeś w Warszawie, mieszkasz w Poznaniu, mieszkałeś w Puławach, urodziłeś się w Tarnobrzegu, chodziłeś do liceum plastycznego w Nałęczowie.
Wiesz co, ja nie wiem za bardzo, bo ja cały czas podróżuję. Ja to zresztą mówię tak, że ja to w moim życiu dojeżdżam. Rozumiesz? Zaczęło się to dojeżdżanie, jak do szkoły poszedłem, do tego liceum plastycznego w Nałęczowie. To z Puław dojeżdżałem, bo wywalili mnie z internatu za złe zachowanie, więc musiałem dojeżdżać. Zresztą my tam dojeżdżaliśmy taką całą bandą. Było to bardzo przyjemne. Oprócz tego, że trzeba było wstać o 5:20 rano, nie? No ale dobra, tam człowiek był wtedy młody i tak dojeżdżałem przez 6 lat, bo tam jeden rok kiblowałem, ale później jak zostałem tym piosenkarzem, rozumiesz, to moja praca polega na dojeżdżaniu, tak? Żeby ja zagrać koncert, to muszę dojechać. No więc to jest całe życie dojeżdżam i jak mi teraz pytasz, skąd niby ja jestem, tak? To mi to trudno powiedzieć, ale ja chyba jestem z Warszawy.
Jednak.
Tak, ale to znaczy jakby z tego Rembertowa bardziej. Okay. Tak. Jakbym gdzieś miał taki ten home, rozumiesz, nie? Znaleźć.
Czyli co, w Poznaniu jesteś tymczasowo?
Oczywiście, ja się tylko ożeniłem z poznaniaczką. Ja się z poznaniaczką ożeniłem i tam żeśmy się przeprowadzili, bo 2 lata mieszkaliśmy w Warszawie, na Franciszkańska 1/7. No tam na Nowym Mieście, fajnie było. Ale po tych 2 latach żeśmy się, bo to tam, no nie będę tam opowiadał, ale tam się zwolniło mieszkanie, trararara, rozumiesz? I to z poznaniaczką, która moją żoną została, Natalia, tam mieszkamy już ponad 30 lat i wychodzi na to, że najdłużej mieszkam w Poznaniu, ale ja nie czuję się poznaniakiem.
A wielkopolaninem?
Też nie, ja jestem tu, ja jestem człowiek ze wschodu. Chociaż powiem ci szczerze, że już się nauczyłem tej gwary poznańskiej i na przykład jakby ktoś chciał, to ja mogę powiedzieć coś po poznańsku, ale teraz nie powiem, ale potrafię.
Ale to spróbuj.
No teraz nie, teraz okay, mogę, ale zaraz jak ktoś będzie mówił, to mi się przypomni.
Dobra,
to powiem.
Dobra. Powiedz mi, od kiedy pojawiła się w tobie myśl, żeby zostać malarzem? Miałeś 5, 10, 12 lat? Dlaczego poszedłeś do liceum plastycznego?
No bo nic innego, o niczym innym nie marzyłem. Ja swoją, jako dziecko, swoją przyszłość wyobrażałem sobie, że będę malarzem zawsze. To było tak, że... No bo cały czas coś rysowałem, nie? To była moja ulubiona zabawa. Rysowanie czegoś, nie?
Czyli nie gra w piłkę na podwórku?
Nie, no to też, no to okay. Sport, owszem. Tylko, że tutaj mówimy o tych sprawach sztuki, tak? Co się objawiło w dzieciństwie już, że lubiłem sobie rysować różne rzeczy i tak rysowałem. Pamiętam już w przedszkolu, pani przedszkolanka zauważyła mój talent zły plastyczny. I pamiętasz, że w przedszkolu byłeś do przedszkola chodziłeś?
No pewno. Też no to... zdobyłem nagrodę w konkursie nawet rysowniczym, ale ja nie jestem antytalentem.
No dobra, to ja z kolei miałem, pani przedszkolanka jak zobaczyła, jak ja rysuję tam coś, to wiesz, że było coś takiego, wszyscy wiedzą, co to było leżakowanie.
No pewno, nienawidziliśmy
no
tego.
To dokładnie, nie było leżakowanie, to ja, to pani powiedziała, nie, Tomek, czy tam Tomuś, ty nie będziesz dzisiaj leżakował, ty sobie chodź tutaj, usiądź sobie, ja ci tu daję ten i rysuj. I narysuj azoty.
Wow.
Więc musiałem jej rysować azoty. Nie wiem dlaczego. Azoty, proszę państwa, to jest taka fabryka.
Azoty Puławy.
Azoty Puławy, w Puławach takie. Taka, jak się jedzie na Lublin, to po lewej taka wielka fabryka i to są azoty. No to ta pani kazała mi rysować azoty. Ja tam rysowałem jej te azoty, kominy i takie te chłodnie kominowe, charakterystyczne. No i tak spędzałem, narysowałem jej te azoty. A później już swoje tam rysowałem. No to co najmniej już w tym przedszkolu ten talent. A później pamiętam, że już jak zobaczy komiksy, bo to chodzi o to, że człowiek, no my byliśmy bardzo ubodzy. Na przykład mieszkaliśmy w hotelu robotniczym, w takim pokoju, no jak ten chyba, we czwórkę. Tak.
Z rodzicami?
Z rodzicami. Ja i siostra i rodzice, tak w czwórkę w takim mniej więcej, nie? To był hotel robotniczy. No i my tam mieszkaliśmy i byliśmy bardzo ubodzy. Nie mieliśmy telewizora na przykład, nie? I wiesz, ja miałem talent plastyczny, ale wiesz, no żeby zobaczyć coś, no nie wiem, jakiś album, wiesz, żeby tam zobaczyć, nie wiem, Matejko, tak, czy coś... No to nie było stać nas, ale sobie komiksy się pojawiły, komiksy. I to był, bo to moje dzieciństwo przypadło na te wczesne lata 70. I pamiętam, jak jeździłem tu do Rembertowa, to przecież wiadomo, że jeździłem sobie później najpierw autobus 143, tam z poligonu 143 na Rondo Wiatraczna, i tam tramwajem do centrum i pod Pałacem Kultury były takie jakby pawilony, takie parterowe i tam ci tacy prywaciarze sprzedawali różne rzeczy tam z zachodu. Jeden z nich był z komiksami i ja sobie uciułałem jakieś tam pieniądze i kupiłem sobie taki zachodni ten komiks King Kong. I na okładce było, jak on, taki cudowny rysunek, jak King Kong stoi na tym Empire State Building, nie? I tam walczy z tymi samolotami, takimi dwupłatowcami, które go tak... I on tam... To po prostu ja myślałem, że zemdleję z wrażenia, jak to zobaczyłem tą kładkę. I musiałem to kupić. I wszystkie zaoszczędzone pieniądze, jakie miałem, to po to, żeby tam za 3 miesiące pojechać do tej Warszawy i kupić sobie ten jakiś następny komiks. I miałem takie 3. Miałem King Kong, miałem Rycerzy Okrągłego Stołu, nie? Taki opowieści o królu Arturze i Rycerzy Okrągłego Stołu. I trzeci to był Korak, syn Tarzana. Okazuje się, że Tarzan miał syna, który się nazywał Korak. I na okładce, bo to były takie efektowne okładki, było narysowane jak ten korak, taki młody chłopak z długimi włosami, walczył z krokodylem i mu paszcze rozrywał mu paszczę, tak mu rozciągnął tą paszczę, że ta paszcza mu pękła i no wiadomo, pokonał krokodyla. Taki, no to był, ja przerysowywałem w domu te scenki z tych komiksów i tak właśnie w ten sposób trenowałem, że tak powiem.
I dzisiaj można powiedzieć, że żyjesz z malarstwa?
Znaczy żyję, no po prostu bardzo mi, bo wiesz, ja już jestem starszy człowiek i staramy się jakoś zarabiać na tych koncertach, które gramy, to my już tutaj nie gramy jakichś takich tras, wiesz, dzień po dniu, tylko gramy tylko w weekendy, bo już ja nie wyrabiam, rozumiesz, nie mam tyle siły, ale przez resztę tygodnia maluję w domu obrazy, maluję w domu, mam pracownię w pokoju takim małym mojej córki, bo jestem blokersem. Cały czas...
Mieszkasz w bloku w Poznaniu.
Mieszkam w bloku, teraz mieszkam w Poznaniu. Wcześniej w innych blokach mieszkałem.
Mm-hmm. I co, malujesz na zamówienie?
Wiesz co, jak ktoś chce zamówić obraz, to proszę bardzo. Może się do mnie napisać maila i ja mu mogę, słuchaj, namalować jakiś obraz.
No dobrze, a gdybym ja poprosił cię o obraz namaluj mi Pana Boga, to co byś namalował?
Jezusa Chrystusa bym namalował.
A nie Ducha Świętego?
Wiesz co, Ducha Świętego też mogę namalować. Ja ci powiem tak, ja generalnie maluję pejzaże. Ludzi rzadko maluję, nie?
Ale malujesz.
Ale słuchaj, generalnie jakby ktoś tam zobaczył, jest taką stronę, mam w internecie, to są pejzaże. Ja to mówię pagórki, drzewka i domki. Generalnie ja maluję pagórki, drzewka i domki. Ale czasem maluję też jakieś postaci ludzkie, rzadko bardzo. Jeżeli już, no to zauważyłem, że to są, albo to jest Jezus, szczególnie ukrzyżowanie, taka ikona, prawda, ukrzyżowania, albo Don Kichot, nie? To są takie, i już chyba więcej, no i może jakiś Indianin tam kiedyś jeszcze. Ten Indianin, co jest na okładce pierwszej płyty Armii.
No właśnie.
To ja go własnoręcznie namalowałem i to mi tak mi dobrze wyszło, że pamiętam, kilka osób napisało do mnie, czy bym ja im takiego obrazu nie namalował. No to im namalowałem.
Rok, bo już przeskakujemy liceum plastyczne w Nałęczowie. Dochodzimy do roku 1984, który stworzył z ciebie wokalistę rockowego. W ciągu 20-minutowego koncertu w Jarocinie stałeś się gwiazdą. Wcześniej, o ile dobrze pamiętam, wyleciałeś z KUL-u. Z historii sztuki, tak?
No tak.
Czyli co, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło?
Wiesz co, no ja bym tak, to zgodzę się z tym, bo wiesz co, bo ja byłem studentem przez niecały rok na KUL-u, na historii sztuki, nie? To była pomyłka moja życiowa, o tak powiem, bo ja chciałem na akademię zdawać, ale słuchaj, posłuchałem swojej matki, która powiedziała tak: Tomek, po co ci ta akademia?
Akademia Sztuk Pięknych.
Tak, no. Do Warszawy oczywiście, nie? Po co ci ta akademia? Czy nie lepiej jakbyś tutaj poszedł na KUL, do Lublina? Blisko będziesz. A przecież malować sobie możesz w domu. Ja sobie tak pomyślałem. No w sumie, no mogę sobie w domu malować. A mama zaczęła jeszcze tak mówić, no bo widzisz, jakbyś skończył ten KUL, to miała takie marzenia. Taka kobieta miała marzenia, że słuchaj, może byś został kustoszem jakiegoś zamku i ja będę z tobą mieszkać. O, tak sobie wymyślała, ale ja już wiedziałem, że po pół roku, że to jest nie dla mnie ta historia sztuki, co nie oznacza, że mnie nie interesuje historia sztuki, mnie to bardzo interesuje, tylko mnie nie interesuje ta naukowość. Ja jestem artystą, rozumiesz? Nie? A nie naukowcem. Ja po prostu zasypiałem na tych zajęciach. A szczególnie, a niektóre były prowadzone w sposób tak nudny, że ja, który jestem na przykład wielbicielem średniowiecza, rozumiesz, średniowiecze jest moim ulubionym, że tak powiem, okresem w historii Ziemi, to na zajęciach ze średniowiecza, z tej sztuki średniowiecznej, to ja po prostu spałem. To była pomyłka życiowa i wyrzucili mnie, ale wyrzucili mnie tylko dlatego, że ja wagarowałem. bo ja wtedy byłem zakochany w dziewczynie, która jeszcze chodziła do plastyka w Nańczowie i słuchaj, ja zamiast tam, bo widzisz, no nudziło mnie te, tak? Nudziło mnie ten sposób, w jakim oni mówili o sztuce, rozumiesz? Bo nie nudziła mnie sztuka nigdy, tylko sposób, w jakim oni tam mówili o sztuce. Po prostu to jest nie do przyjęcia, ten sposób. Tam był tylko jeden taki profesor świętej pamięci, Ryszkiewicz. Profesor Ryszkiewicz, który potrafił mówić o sztuce. I ja to słuchałem zapartym tchem, nie? A reszta to mnie nudziła. No i zamiast jeździć, dojeżdżać do Lublina z Puław, to wysiadałem po drodze w Nańczowie i szedłem do dziewczyny swojej. No i nagle otrzymuję od dziekana wezwanie, żebym wstawił się w jego gabinecie. No i stawiam się tam. On mówi, że bardzo mi przykro, ale pan nie zostanie dopuszczony do sesji. A ja mówię, ale niby dlaczego? On mówi, bo pan ma tak dużo nieobecności. A ja mówię, no ale ile niby ja ich mam? On mówi, no 30. A ja mówię tak, ha, ha, ha. Taki bezczelny byłem, rozumiesz? Mówię tak, panie dziekanie, ja w plastyku miałem 150 nieusprawiedliwionych i jakoś żyję. On, niestety, tu już pan nie żyje. No to... Tak. No ale to był rok 1984 i w tym czasie właśnie pojechaliśmy z siekierą do Jarocina.
Siekiera zaczęła się wcześniej, przed 84 tak. 2 lata.
No tak zaczęła się 2 lata wcześniej, mm-hmm. mniej więcej. Mm-hmm. I tak...
A dlaczego postanowiłeś śpiewać? Skąd się to wzięło?
No, bo ja zawsze marzyłem o tym, żeby być wokalistą. To były moje marzenia.
Czyli i malarzem, i wokalistą.
Nie, malarzem to się jest, to już okay, się ma. Dobra. To jest oczywiste, że jest się malarzem, tak? Mm-hmm. Bo, ale na przykład są takie marzenia, tak? Jedni marzą, żeby być piłkarzem, inni koszykarzem. Ja akurat w kosza jestem dobry bardzo.
No masz dzisiaj, warunki. Tak, ile? 1,90 ile?
1,90 mam i okay. rzut za 3 jeszcze mam całkiem niezły. Mógłbym okay. być, gdybym miał jeszcze jakąś kondycję w sobie, to byłbym groźnym zawodnikiem.
A kim chciałeś wtedy być? Jakiego miałeś idola wokalnego?
Wtedy?
Tak.
Znaczy wiesz, to Ian Gillan z zespołu Deep Purple. Mm-hmm. Ale to się zaczęło od zespołu ABBA. Rozumiesz, bo... Jak sobie kupiliśmy telewizor pierwszy, to akurat była ta słynna, w tym hotelu robotniczym to się wszystko działo, mówię, była ta słynna Eurowizja, gdzie zespół ABBA wystąpił i ta piosenka Waterloo,
super piosenka.
Kapitalna. No to ja jak zobaczyłem to, to mało co nie zemdlałem z wrażenia, rozumiesz? Ten ich występ, to Waterloo. I słuchaj, lepsze było to, że ten gitarzysta tam, który występował ten z tą Abbą, taki blondyn, nie? To miał, wiesz, ten strój taki błyszczący, cykiny takie, ale gitara. To nie była taka zwykła gitara, tylko gitara była w kształcie gwiazdy. Rozumiesz? I ja mówię, po prostu nie mogłem po prostu oderwać wzroku od
tak
tej gitary.
Tak jak tego komiksu wcześniej.
Tak, no. I słuchaj, i ja sobie taką gitarę tak to, widzisz, to się, człowiek, jak to się mi połknął bakcyla, że ja też bym tak chciał jak on, tak z tą gitarą i tak się poruszać, te pozy takie robić, rozumiesz? Ja sobie taką gitarę sam zrobiłem, bo mam plan plastyczny, tak? Z tej do Babingtona.
Rakietki
do Babingtona. To ona tak jest, tak, je, ale poczekaj.
Ale udawałeś, że grałeś, czy to była autentycznie gitara?
To była autentycznie gitara, bo ja sobie, tak, rakietka, proszę bardzo, do Babingtona. No jest gdzieś taka, nie?
No dokładnie.
Żeby powstała gitara, potrzebna jest linijka ta, wiesz, 30 centymetrów słynna, ta linijka szkolna, ta z drewna, nie? Prawda? Drewniana linijka. To jest gryf. Mhm. Przybiłem. Z tekturki wyciąłem tą gwiazdę. Pomalowałem ją tak na różne kolory takie, przypiąłem tutaj pineskami. Tutaj tą główkę też z tekturki zrobiłem, przybiłem, no a tutaj z żyłek struny. 3-4 tutaj na gwoździkach takie ten i słuchaj, miałem gitarę, pasek jakiś do tego i bawiłem się od tej pory. Moja najlepsza zabawa to było bawienie się w zespół. To sam jeden, to się bawiłem i tak dalej. Ale ja, wiesz, ja nie miałem żadnych płyt, niczego. Ale wtedy pamiętam, że jakaś ciocia moja, ciocia Zosia chyba, no, z Tarnobrzega, córka babci Anieli, dała mi taki gramofon Bambino i kilka płyt swoich, w której była jedna z najlepszych płyt polskich, jaka jest ta Karate Breakoutów. Mm-hmm. Ta płyta, później jakaś płyta zespołu Skaldowie i mama, ja mówię, mamo, te Abba, żeby... I mama kupiła mi, bo wiesz, jak ta Abba tak ten, to polskie nagrania wydały tą płytę Waterloo Abby i pojechaliśmy specjalnie do Warszawy i kupiliśmy tą płytę. Ja sobie puszczałem ją na tym Bambino i bawiłem się w zespół przez pół dnia.
A co powiedziała mama, jak cię zobaczyła w siekierze? Jak przyjechałeś po sukcesie w 1984 roku? No, podobała się muzyka, w której uczestniczyłeś, którą grałeś, którą śpiewałeś?
No wiesz co, no ja nie sądzę, żeby mojej mamie podobała się taka muzyka. Ona zresztą, jak się ten zaczął punk rock, to wiesz, to tak ona trochę tak na nas patrzyła tak z niepokojem. Bo wiesz, bo to byli wszystko koledzy z podwórka. Ja, Adamski, rozumiesz, my wcześniej byliśmy...
Jedno podwórko z Puław?
Tak, to było jedno podwórko z Puław. Siedzieliśmy na ławce na takim podwórku i tak sobie, wiesz, co w czasach komuny, sam wiesz, taki młody człowiek robił? Siedział, jak to się mówi, jak to jest w Tytus Romek i Atomek i co Tytus mówi, oni taki, ten słynny rysunek jest, że oni wracają... z jakiejś tam, prawda, Romek i Atomek z jakiegoś tam harcerskiego, wiesz, obozu, a Tytus tak stoi oparty o ścianę, nie? Prawda? A oni pytają, Tytus, ty tak tu cały dzień stoisz oparty o bramę? A Tytus mówi, nie, trochę siedziałem na murku.
Albo pod trzepakiem się siedziało też.
No więc ja trochę siedziałem, no my siedzieliśmy na murku. Mm-hmm. Po prostu, no siedzieliśmy na murku. I tam, wiesz, paliło się papierosy.
Jakie to jest uczucie, kiedy jesteście czwórką czy piątką chłopaków z podwórka z Puław i nagle stykacie się z 20-tysięcznym tłumem, dla którego jesteście idolami?
Ale wiesz co, bo to... Nie, bo to, widzisz, to jest inaczej trochę. Wiesz, no przecież wiadomo, że najpierw jest jakaś do tej muzyki jakaś taka... fascynacja, prawda? Bo my wszyscy najpierw na tym podwórku byliśmy hipisami, rozumiesz? Ja, Adamski, ja miałem długie włosy, Adamski miał długie włosy, wiesz, wszyscy mieli długie włosy i najpierw byliśmy hipisami.
I co, w pewnym momencie pomyśleliście sobie, teraz będziemy punkami?
Nie, poczekaj, nawet jeździliśmy na zloty hipisowskie, rozumiesz? Ale w pewnym momencie okazało się, rozumiesz, że... ta estetyka bardziej się podoba, no przynajmniej mi się bardziej podobała, zaczęła podobać ta estetyka, bo rozumiesz, ja nie jestem ja nie byłem nigdy punkowcem ideowym. Mi się podobała estetyka, rozumiesz, podobała mi się muzyka i podobał mi się ten wygląd poszarpany, ten, wiesz, te włosy, estetyka. Ja zostałem punkiem ze względu na estetykę, rozumiesz. I słuchaj, a to się stało, w Jarocinie, tylko właśnie na zlocie hipisowskim w Częstochowie były zloty hipisów, rozumiesz? I to był rok chyba 81. I my tam całą bandą pojechaliśmy ubrani jak hipisi. Tam właśnie ja, Adamski i tam inni hipisi z Puław. Mhm. Tam fajnie było, powiem ci, bo tam tak przyjeżdżali tak mnóstwo tych hipisów i niektórzy przyjeżdżali hipisi z Demoludów. Rozumiesz, z Czech, z Węgier, z Niemiec i oni to w ogóle taki, pamiętam, jeden przyjeżdżał taki, wyglądał jak jakiś prorok, rozumiesz, tak, jak jakiś prorok, tak był ubrany, a to z Czech był, śpiewał jakąś tam mantrę, sanskrycką, wiesz, nie po czesku oczywiście, ale po indyjsku, w ogóle to był szok dla nas, dla chłopaków z takiego mojego miasteczka, ale dlaczego ja to mówię? Bo wtedy nastąpił przełom. Ja z moim kumplem, bo to wiesz, co się robiło na takim zlocie hipisów. Tak się łaziło, były namioty, się łaziło tam większość tego zlotu, to tam grzali tą heroinę już polską, rozumiesz, niestety.
Ty też grzałeś?
Nie grzałem właśnie, dlatego chyba wydaje mi się, że dlatego jakoś żyję jeszcze, nie? Bogu dzięki, nie? I słuchaj, Tak się łazi, trochę człowiek się nudzi, ale wiesz, fajnie jest, bo ktoś tu gra na gitarze, śpiewają. Dzwon też, pamiętam, Dzwon, czyli Adamski, też wziął gitarę i też grał jakieś bluesy, tam się dołączaliśmy do jakiegoś innych. Tam byli fajni ten, zdolni ludzie byli tam, rozumiesz? I tak, no fajnie było. Ale dlaczego ja to mówię? Tak łazimy, nudzimy się, łazimy i nagle słyszymy, jakiś, kurna, jakaś kapitalna muza leci. A to, wyobraź sobie, był człowiek, który nie wyglądał na hipisa, taki był jakiś krótko ostrzyżony, ale też na jakiegoś panka też nie wyglądał. Przypominam, że to był rok 81 chyba. I słuchaj, my tam do niego podchodzimy, a on okazuje się miał takie jakby radio, wiesz, na baterie takie, jak to się nazywało?
Tranzystor?
Tranzystor taki, ale to był już magnetofon. To był jakiś z zachodu przywieziony. Co
taki
coś
kaseciak?
Było. Kaseciak, ale okay. Były dwie kolumny.
Okay.
Rozumiesz? I taki o taki duży, on tak, to można było tak trzymać, tak chodzili. Mm-hmm. Dwa głośniki i kaseciak.
Okay.
I słuchaj, zasuwa muza, ale tak świetna, że my z kolegą tak stanęliśmy przy nim i mówimy, możemy posłuchać sobie? On tak trochę, wiesz, dobra. My tak słuchamy, skończyła się strona tej kasety, on przewrócił na drugą, a ja mówię, ale co to jest? On mówi, Ramones. A ja mówię, wiesz, jak się nam to podoba? On mówi, i to był, słuchaj, ten koncert Ramonesów słynny, ten It's Alive, tak się nazywa, co był nagrany tam w tą noc sylwestrową w Londynie, nie? To jest kapitalna płyta. I my żeśmy tak, on na drugą stronę kasety przełożył, a my dalej tak staliśmy i tak pół dnia staliśmy. Bo on tak kasetę tak przesuwał i tak, to było moje spotkanie z punk rockiem. I od tej chwili ja pomyślałem, że ja też, to jak ta Abba, rozumiesz? Jak chciałem być najpierw gitarzystą Abby, to teraz chciałem być tak jak ci Ramonesi. No, ale to jest kapitalna muzyka. Ja ci powiem, że wiesz, ja słucham różnej muzyki i czasem też słucham takiej punk rockowej muzyki, nie? I zespołów z tamtych czasów, wiesz, na przykład jak Ramones włączy, to posłucham do końca, nie? Albo Stranglersi, nie? Albo Stranglers.
Ale powiem ci, że Siekiera brzmi fantastycznie sprzed 40 lat.
Ale ja tylko ci mówię, jak to się stało, że ci długowłosi nagle sprawił to. Czyli zespół Ramones na zlocie hipisów w Częstochowie. I jak wróciliśmy już do Puław, to te włosy sobie pościnaliśmy, rozumiesz? I teraz każdy chciał być punkiem i wiesz, ale to, jak ja ci powiem, to trudno o płyty było, bo my byliśmy bardzo biedni, rozumiesz? A żeby, no skąd w Puławach za komuny mieć, to był rok 82, 83, jakąś płytę. To słuchaj, my robiliśmy tak. Ja przez to, że znałem Warszawy trochę, bo tam, wiesz, Rembertów, prawda, Wiatraczna, te rzeczy, to składaliśmy się pieniądze, ja brałem te pieniądze, jechałem na giełdę, na Wolumenie, na Żoliborzu, była giełda płyt i tam przywioziłem płyty i przywiozłem kilka dobrych płyt, między innymi właśnie, pamiętam, Motorhead, Ace of Spades, to był, bo to czat straszny był, Motorhead, Ace of Spades, ta płyta, to pamiętam, Black and White Stranglersów, no. W takim sposób my muzyki poznawaliśmy i wtedy też, a to pamiętam, że z tymi Stranglersami, że to kupiłem nawet, słuchaj, tą płytę jakoś tak tanio, pamiętam. I tak się cieszyłem, że tak tanio jeszcze mi zostało, rozumiesz? Wróciłem do domu tam pociągiem i widzisz, i zawołałem kolegów, ale tak sobie myślałem, jak ja ich zawołałem? Przecież patrz, kiedyś nie było tych telefonów.
Komórek. Każdy miał telefon w domu.
Ja nie miałem. Jak się ten, ich zawołałem. Tam poszedłem chyba na to podwórko tam i tam siedziałem i mówię, mam wolną chatę, przyjdźcie, bo płytę mam Stranglersów. I oni przyszli i słuchaliśmy, jak wolna chata, to całą noc siedzieliśmy i słuchaliśmy tej płyty Black and White, o tak ją tak, o tak, o tak, wiesz, strona A, strona B, strona A, strona B, do rana. I tyle papierosy się paliło, gadaliśmy. Słuchaj, jakie to było, popatrz, jak człowiekowi niewiele jest potrzeba.
Do szczęścia,
takiemu młodemu człowiekowi, bo wiesz co, ja ci powiem tak, ludzie tak mówią, wy to mieliście takie nieszczęście, że wy mieszkaliście w tej komunie, wiesz, i tak dalej. No owszem, oczywiście, że tak, ale my potrafiliśmy sobie, rozumiesz, jakoś sprawić, że dało się żyć, rozumiesz, nie? Jakoś zorganizować sobie ten czas, rozumiesz? Że jak ja wspominam swoją młodość i dzieciństwo, to ja nie jestem jakiś załamany, że Boże, gdybym mieszkał gdzieś w Anglii, to by było. No akurat tutaj mieszkałem i było wesoło, powiem ci. Że to wystarczy od tego, jak ty jesteś, czy ty jesteś w stanie jakoś sobie zorganizować ten czas, rozumiesz? I my umieliśmy sobie zorganizować i właśnie w pewnym momencie ten zespół Siekiera, rozumiesz, powstał przez to, że pamiętam, żeśmy zrobili taki wygłup. Na raz w roku była taka w tym, w Puławach, przegląd zespołów młodzieżowych, nie? To się tak nazywało, nie? To my żeśmy wiedzieli o tym, nie? Bo to było wielkie jakieś wydarzenie. Klub Mozaika się nazywał i pamiętam, to był rok chyba 82. I my żeśmy tam poszli, no zobaczyć, nie? Ja, Adamski, tam jeszcze dwóch kolegów, niejaki Seks, który później w pierwszym składzie na basie. I jak tam żeśmy przyszli, nie? To tak mówię do Adamskiego, ty, zróbmy sobie jaja. Weźmy się jeszcze zgłośmy tu. On mówi, dobra, ale co będziemy grali? A ja mówię, byle co? Tak sobie będziemy sobie, wiesz, jaja robić. I słuchaj, poleciałem tam piętro wyżej do jury i mówię, proszę pana, my jeszcze jesteśmy zespołem tutaj jednym z Puław, dopiero co przyjechaliśmy i możemy jeszcze wystąpić? Wiesz, tam nie było żadnego jakiegoś tam, nie wiadomo ile tych zespołów było, chyba z 5 czy co. Oni mówią, no dobra. I ja pamiętam, mówią, no to dobrze, jaki zespół? A ja tak, mówię, Siekiera. Wymyśliłem nazwę zespołu Siekiera o tak w jednej chwili, rozumiesz?
A dlaczego akurat Siekiera ci przyszła do głowy?
Nie wiem, ale okay. tak wymyśliłem wtedy. Wtedy ten zespół Siekiera powstał i oczywiście nie mieliśmy, wiesz, żadnych instrumentów, ale tam grał taki zespół jeden, który znaliśmy ich. I pytaliśmy się, pożyczysz gitary, wiesz, tamtego, tam co? Albo tu na garach waszych możemy, znaczy waszych, to były gary się stały dla wszystkich, ale na gitarze pożyczysz? Okej. I weszliśmy na scenę jako zespół Siekiera i przez tam 5 minut żeśmy byle co grali, tak, byle co, a ja darłem się do mikrofonu, tak się po prostu darłem też byle co. Gadamski grał byle co, tam Seks byle co, ten niejaki Borys na perkusji grał też byle co i taki to był, rozumiesz, kompletna taka jakaś awangarda. Całkowita. I oczywiście jak żeśmy skończyli, tak na chwilę tylko przestali, to oni powiedzieli, że już dosyć, wystarczy, już dziękujemy zespołowi Siekiera. I to był pierwszy koncert zespołu Siekiera. Tak powstał ten zespół.
Ale fantastyczne rzeczy działy się w Jarocinie. Jak to jest, że u szczytu sławy opuściłeś Siekierę? Pokłóciłeś się z Dzwonem.
Tak, znaczy...
O co się pokłóciliście?
Znaczy, ja ci powiem tak, no jeszcze wracam do tego Jarocina, wiesz, my przede wszystkim, no tam pojechaliśmy, to był nasz drugi koncert, bo to był rok 84, my wcześniej zagraliśmy taki koncert słynny w Warszawie, w Remoncie, nie? I pojechaliśmy do Jarocina i... Bardzo dużo trenowaliśmy, że się tak wyrażę, wiesz, często próby robiliśmy i byliśmy nieźle przygotowani.
Już na własnym sprzęcie.
No, wiesz, to własny sprzęt to... my nie mieliśmy własnego sprzętu, rozumiesz, za bardzo. To było wszystko pożyczane, a próby mieliśmy w Puławach, w takiej piwnicy pod klubem takim Empik, nie? Bo kiedyś Empik to wyglądał zupełnie inaczej. Kiedyś Empik to były kawiarnie. Nie wiem, czy pamiętasz.
Pamiętam.
Kawiarnie, a obok tylko trochę był jakiś taki sklep, nie? To były kawiarnie. I na piwnicy właśnie tam był sprzęt słynne, te takie wzmacniacze Eltron i Vermona. Eltron, Vermona, Regent. Takie wzmacniacze kultowe.
I o co poszło z tym Dzwonem?
Nie, no po prostu nastąpił pewien konflikt taki, że tak się wyrażę. No, jak to się ludzie ze sobą nie dogadują, tak? No i tyle. Po prostu nie potrafiliśmy się ze sobą dogadać i ja postanowiłem opuścić ten zespół.
Czyli
no,
i ty, i on chcieliście rządzić?
Wiesz co, to nie było w ten sposób. Bo wiesz co, to jakby ci to powiedzieć, my byliśmy chłopakami z podwórka, tu nie było jakichś przywódców. Wiesz o co chodzi, no to byli wszystko kumple, rozumiesz, nie? Ale...
A to uniosło się honorem? Powiedziałeś, odchodzę?
Znaczy, wiesz co, no, jakby ci powiedzieć, no po prostu to były takie wspólne, nie potrafiliśmy się dogadać ze sobą, o tak.
A potem się kontaktowaliście jeszcze po tym rozstaniu, czy już zerwaliście całkowicie ze sobą?
Znaczy, wiesz, no dopóki ja jeszcze mieszkałem przez kilka lat, bo ja błyskawicznie powstał zespół Armia, w ogóle błyskawicznie, bo jak Robert Bylewski się dowiedział tylko, że ja już jestem, jak to się mówi, wolny, no to od razu tam powiedział, że on chce grać ze mną razem.
I jeszcze ze Sławkiem Gołaszewskim.
Tak, spotkaliśmy się na schodach w Hybrydach i powstał tam zespół Armia. I to był jeszcze rok 84, rozumiesz? Pierwsza próba zespołu Armia to był rok, to był 84 rok w grudniu. Przypominam, że Jorocin był kilka miesięcy wcześniej.
Tak, nie? Jest, szybko to poszło.
Szybko to poszło, więc ja bardzo się cieszę, że się tak stało i widocznie tak się musiało stać.
Tak miało być. No. Sławomir Gołaszewski zmarł 10 lat temu. 3 lata później po pobiciu zmarł Robert Brylewski. Z ojców założycieli Armii zostałeś tylko ty.
No tak, no to tak... Tak jest, ja no bardzo, że tak powiem, tych ludzi ja wspominam z miłością, bo ja, jakby to powiedzieć, tak, wiesz, na przykład taki Sławek Gołaszewski, on bardzo pomógł mi w życiu, nie? Wtedy, ja pamiętam, jak ten 84 rok, to był taki w moim życiu bardzo zły rok. I pamiętam, jak poznałem Sławka, który był, on był filozofem z wykształcenia i w ogóle to był cudowny człowiek, wiesz. I ja, on bardzo często zapraszał mnie do siebie, długo rozmawialiśmy, wiesz, tam on z Krysią mieszkali na Żoliborzu w takim mieszkaniu, pamiętam, no super tam było, powiem ci. Ja jak przyjeżdżałem bo ja mieszkałem cały czas w Puławach. I jak przyjeżdżałem do Warszawy, to spałem albo u Roberta Brylewskiego na Pańskiej, tam koło pałacu, i albo u Sławka, nie? Częściej u Roberta, ale u Sławka tam często te rozmowy właśnie, które no, bardzo dużo mi dały, powiem ci. I ja mogę powiedzieć, byłem takim jego duchowym synem.
Sławka Głoszewskiego. Twoim duchowym mistrzem, czarodziejem.
Wiesz co, my żeśmy na niego mówili czarodziej Merlin, rozumiesz? I on miał na mnie bardzo duży wpływ, rozumiesz? Na to, co my żeśmy wtedy grali, co ja pisałem, jakie teksty, rozumiesz?
To prawda, że uratował ci życie?
W jakim
sensie? Po zażyciu pewnego rodzaju zioła?
Nie, no to wiesz co, to było co innego. To nie, nie.
Jakaś kuracja ziołowa była.
Nie, to nie tak.
To jak? Podobno byłeś blisko przejścia na tamten świat.
Wiesz, to są ludzie, którzy nie tolerują konopi indyjskich, rozumiesz? Ja jestem jedną z tych osób, które bardzo źle się czują, jak przypalą, rozumiesz? I przypaliłem i to tak, że tak powiem, o jeden chyba ten, jednego macha za dużo. Rozumiesz? No i zaczęło się bardzo nieprzyjemne takie sytuacje. Tutaj szczególnie związany się chyba z tą arytmią serca, nie? Że dostałem takiej ciężkiej arytmii, nie? No ale wiesz, wtedy człowiek nie wie, co się z nim dzieje, prawda? No i pamiętam, że Sławek kazał mi wtedy, żeby mnie ratować, tak? Jakoś, jakieś ćwiczenia gimnastyczne. Ja byłem trochę oszołomiony, więc nie pamiętam tego wszystkiego do końca. No ale wiesz, no wiadomo, że to wtedy takie używki, tutaj to środowisko miało swoje używki, wiesz, jedni piją wódkę, a na przykład w środowisku takim reggae tak zwanym się przypala różne zioła, nie? No to ja też, ale już od tego czasu to już więcej nie przypalałem, no.
Absolutnie.
Nie, nie, nie.
No a powiedz mi, żeby
nie wiem, czy on wtedy mi, wiesz, nie wiem, czy on mi wtedy uratował życie, bo niemniej jednak żyje, tak?
Okay.
Ale mogę tylko powiedzieć, że czułem się wtedy całkiem słabo. Ale doszedłem do siebie. Już od tego czasu nie palę żadnych ziół.
A Robert Brylewski, też dla ciebie ważna postać.
No Robert Brylewski po prostu to był wyjątkowy artysta. Według mnie to jest najważniejszy artysta w muzyce rockowej polskiej, rozumiesz?
Ostatnich 40-50
tak,
lat.
Tak bym powiedział. Jakby mi ktoś się spytał, żebym powiedział pod pistoletem, jedna osoba, no to jest to Robert Brylewski dla mnie, nie? I wiesz, i
był fenomenem?
Wiesz co, to, no bo to trzeba dużo mówić, wiesz. To tak trudno jest opowiedzieć o człowieku, wiesz, szczególnie o człowieku tego formatu, rozumiesz? To on był przede wszystkim bardzo oryginalnym artystą, nawet od sposobu gry na gitarze, rozumiesz? To, że zespół Armia tak brzmi, rozumiesz? To jest jego, jakby powiedzieć, wynalazek, rozumiesz, nie? To, że on grał, no bo wiesz, on grał wcześniej, no bo grał w zespole Izrael równocześnie, nie? No to oni zawsze używali tego tak zwanego dubu, rozumiesz, czyli pogłosów różnych, nie? Tak, wszystko to było takie psychodeliczne. No i wiesz, Robert tego używał, grając w Armii. Nikt tak nie robił, nikt. Rozumiesz? I dlatego ta nasza muzyka tak dziwnie brzmi. Tak, no tak bardzo oryginalnie bym powiedział, nie? I jakby no to Robert wynalazł to właśnie brzmienie zespołu Armia, nie? Płytę Legenda zmiksowaliśmy razem, we dwóch, pamiętam, w przeddzień Wigilii, w pokoju na poddaszu u Stopy w Piasecznie, pamiętam. Stopa mieszkał wtedy w Piasecznie, ja tam też mieszkałem u niego jak to się mówi, na stacji, bo się ukrywałem przed wojskiem i bo miałem bilet nieodebrany, rozumiesz? No. No ale to już takie tam rzeczy. No i
nie chciałeś bronić ojczyzny.
W tamtych czasach za bardzo nie chciałem. No i słuchaj, tam pamiętam zmiksowaliśmy razem we dwóch tą płytę Legenda na takim konsoletce, która miała takie wymiary, autentycznie. No takie może. Ile to jest? 60 centymetrów? No może. No tak. No taki konsoletce we dwóch, pamiętam, w nocy miksowaliśmy tą płytę. To były no niesamowite czasy. Powiem ci, że to się udało zrobić. No ale to Robert, to on to zrobił. To on, to ten sound, który powstał, bo to, cała ta oryginalność to jest ten sound. Rozumiesz? To jest jego dzieło. Więc wiesz, Robert... Ja u niego mieszkałem często tam na Pańskiej, wiesz, to on miał ten styl życia taki bardzo, to był człowiek, który miał niesamowite poczucie humoru, w ogóle takie niezwykłe wprost.
A na czym to polegało? Opowiedz
no,
coś.
Ale słuchaj, to, no nie no, to by, bo on na przykład rysował takie graffiti na ścianach, rozumiesz? Jakbyś poszedł, bo powstało później, widzisz, tutaj ja tak przeskakuję. Jak wróciliśmy później po nagraniu Legendy z Mazur, to w Warszawie powstało tak zwane studio Złota Skała, które już wtedy na Mazurach powstało wcześniej, ale w tym najpierw w remoncie, a później w innych miejscach coraz gorsze te miejsca były, ale Obrad wszędzie na ścianach malował takie graffiti, ale on malował takie komiksy, opowieści, takie mazakiem, rozumiesz? To było naprawdę bardzo śmieszne, nie? On wymyślił na przykład taką postać Pigman, nie? Wiesz, jak jest Superman, Batman, to on wymyślił Pigmana, nie? Taki polski bohater Pigman, nie? On latał też. Nie, to trzeba, wiesz co, on, wiesz, Robert był bardzo osobą kulturalną, wiesz, on miał to poczucie humoru jego, to było takie kulturalne poczucie humoru, takie w stylu kabaretu starszych panów, o tak, jeżeli do czegoś przyrównać Roberta, to do kabaretu starszych panów, tak, to był ten że tak powiem, ten poziom humoru. No to był niezwykły człowiek i powiem ci, że to, że on tak zginął w ten sposób, to jest wielka strata dla kultury polskiej, nie? On przed śmiercią, wiesz, bo on później, bo my mieliśmy taki moment oddalenia takiego, on odszedł z armii, wtedy miał problemy takie duże ze sobą, nie? Ale później wrócił, wiesz, wrócił i jakoś się, że tak powiem, ogarnął się, że się tak wyrażę. Tam mu, wiele osób mu pomogło w tym. że wrócił na początku tak, że znowu Izrael zaczął grać, kryzys zaczął grać i on nagrał płytę z armią, taką płytę Freak, nie? I pamiętam, że ja tak spotkałem się z nim w takim koncercie w Trójce, to on mi powiedział, taki wspólny koncert zagraliśmy, że on, słuchaj, ma dużo pomysłów, mówi, wiesz? I mówi, słuchaj, jakbyś chciał wykorzystać te pomysły na nową płytę Armii, to ja ci dam płytę, nie? I dał mi płytę. Dał mi płytę z takich, jak to zawsze było, z nagrań, gitara, różne takie frazy gitarowe, rozumiesz, riffy, nie? Ja tą płytę mam do dzisiaj. Ale on za trzy miesiące zdarzył się ten straszny...
Straszne pobicie.
Straszne to pobicie i umarł. Rozumiesz? Ja tą płytę mam, cały czas tą płytę mam.
No i co z tym zrobisz?
No właśnie. Co ja z tą płytą mam zrobić? Trzeba coś chyba nagrać.
Myślę. Nagrasz ją.
No, trzeba nagrać, bo nie może się zmarnować.
To
rozumiesz?
Prawda.
Robert tą płytę dał mi. Mógł dać komuś innemu, rozumiesz? Ale dał ją akurat mi, żebym ja ją wykorzystał jakoś, rozumiesz? No to ja uważam, że należy chyba to zrobić.
Kiedy?
Kto wie, może teraz w tym roku.
Fantastycznie.
Zobaczymy, daj Boże.
A propos Pana Boga, jak często w twoim życiu interweniował Pan Bóg? Były takie momenty, były takie chwile, kiedy możesz powiedzieć, tak, to była interwencja Boża, to był palec Boży.
Słuchaj, jakby ci to powiedzieć, to oczywiście, bo to, że takich było bardzo dużo takich sytuacji w moim życiu, bo to jest, bo wiesz co, w moim życiu nie było takich sytuacji, takich, no, jak na przykład, nie wiem, miał jacyś święci, że mieli jakieś objawienia, rozumiesz? To było zupełnie co innego. Bo to jest... Jakby to nazwać? Widzisz, jak się mnie nie pytają, to ja wiem. A jak się pytają, to trudno jest powiedzieć. Bo to jest trudno powiedzieć, rozumiesz? To jest trudno wyrazić.
Trudno nazwać.
Tak, to jest trudno wyrazić. To jest lepiej wyrazić, namalować obraz, wiesz? Albo napisać piosenkę, wiersz napisać. To jest łatwiej wtedy. A tak wytłumaczyć Pana Boga, to jest bardzo trudno, rozumiesz? Ja mogę tylko powiedzieć, że taki w moim życiu były takie sytuacje, w którym jestem pewien, że zadziałał Pan Bóg. Ale to chodzi o to, że Pan Bóg działa cały czas. Pan Bóg działa teraz też, rozumiesz? Tylko to chodzi o to, czy człowiek to widzi. Czy człowiek ma to jakby nastawiony taki, jak to się nazywa... Antenę, o tak. Człowiek ma taką jakby antenę na Pana Boga nastawioną, bo jak jej nie ma, to nie widzi. Rozumiesz? A jak ma nastawioną, to wtedy widzi. I wtedy można z Panem Bogiem rozmawiać. Rozumiesz? Nie?
Ale ty nie zawsze miałeś nastawioną antenę.
Oczywiście, że nie miałem zawsze nastawioną antenę, ale ja jestem człowiekiem, jeżeli ja bym się nazwał, to jestem człowiekiem religijnym. Rozumiesz? Mnie interesowała, że tak powiem, zawsze religijność, taka czy nie inna. Jak byłem nastolatkiem, to na przykład, wiesz, czytałem dużo książek takich o mistyce, jakiejś psychologii, Junga, wiesz. Tak byłem takim, snobowałem się na różne takie rzeczy, rozumiesz? I co było modne, to ja chciałem być, wiesz, zorientowany. To czytałem różne takie książki, jakieś takie tematyce New Age'owej albo... Tam jakiś Zen Suzuki'ego, wiesz, tam o takie, trarara, wiesz, nie? No to mi się bardzo podobało. I rozumiesz, ja jako taki nastolatek do kościoła rzadko chodziłem, może raz w roku na Wielkanoc, bo jakoś mi wtedy to, wiesz, tak, że to był taki nastrój. Albo rozumiesz, ja wszystko zależało, to jest bardzo śmieszne, ja dzisiaj się z tego śmieję, że to wszystko zależało od nastroju. Rozumiesz, jeśli masz nastrój, to wtedy jest Pan Bóg, a jak nie masz nastroju, to nie ma Pana Boga, tak? No to takie, no, głupie strasznie i prymitywne, ale ja tak myślałem, że najlepiej to jest, jak się człowiek jest w kościele sam, tak, rozumiesz, i wtedy jest ten nastrój, można się modlić. Teraz myślę całkiem inaczej, rozumiesz, ale to jest pewien proces i, bo wiesz, bo ja wierzę w to, że Bóg szuka człowieka. Że to nie człowiek szuka Boga. Bóg szuka człowieka. I Bóg pozwala się znaleźć. Jeżeli człowiek chce, to znajdzie go.
A jak człowiek nie chce, nie ma potrzeby w ogóle myślenia o Panu Bogu, to co wtedy?
Wiesz co, ja tego nie wiem. Ja myślę, że Pan Bóg jest tak dobry dla każdego człowieka, że daje mu szansę każdego dnia. Ja wierzę w to, że nieprzypadkowo dzisiaj się obudziłem, że w ogóle obudziłem się, rozumiesz? Jeżeli się obudziłem, to jest dla mnie szansa, żebym się nawrócił, rozumiesz, nie? Potrzebuję się nawrócić, więc Pan Bóg dał mi szansę, żeby się nawrócić. I rozumiesz, bo wiesz, ja mogę mówić o tych sprawach tylko o sobie. Ja nie znam twojego życia, nie znam życia innych ludzi, ale ja jestem pewien, że Chrystus zna twoje życie, rozumiesz? I zna życie innych ludzi, wie, co jest ci potrzebne. I on cały czas szuka człowieka. I mi się wydaje, że właśnie w tym jest to dobro Boga, że on się nigdy człowiekiem jakby nie zmęczy. Wiesz, o co chodzi? Albo nigdy się nie obrazi na człowieka Bóg. No przynajmniej ja w takiego Boga wierzę. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa, który na pewno nie zgorszy się nigdy człowiekiem, mną, nie obrazi się na mnie. Rozumiesz? Więc Bóg jest miłością. Więc miłość się nigdy nie obrazi. Rozumiesz, nie? Ale tak jak powiedziałem, każdy ma to swoje doświadczenie, wiesz? I mi o tym jest trudno mówić, bo to jest trudno jest przekazać to drugiemu. Ja wolę śpiewać piosenki o tym.
Z Natalią, twoją żoną, jesteście od 1991 roku. Powiedziałeś kiedyś, że od razu między wami zażarło i to na maksa. Żre do dzisiaj?
No, jeszcze bardziej żre. Ale to jest złe słowo. Ja po prostu się zakochałem w mojej żonie wtedy, w tej dziewczynie, która jest moją żoną, i ja ją kocham bardziej niż kiedyś. Rozumiesz? Bo ja się w niej zakochuję co parę lat na nowo. Tylko że to jest zupełnie już inna miłość niż wtedy. To jest lepsza miłość teraz.
Czym tamta, czym dzisiejsza miłość różni się od tej pierwszej, od tego pierwszego zauroczenia?
Wiesz co? Bo to jest coś głębszego. Rozumiesz? Ja już teraz bez niej nie potrafię żyć. Rozumiesz? Jesteśmy taki, mogę powiedzieć, jedność nastąpiła. I nie wyobrażam sobie, żebym... No widzisz, to jest tak, jak jedziesz gdzieś w jakieś piękne miejsce. Na przykład gdzieś patrzysz w górach na jakiś piękny pejzaż. To ja muszę... To musi być wtedy moja żona obok. Bo jak jej nie ma, to ten pejzaż nie jest dla mnie piękny. Nie wiem, czy ty to rozumiesz.
Rozumiem.
Że musi być ona. A kiedyś tak nie musiało być. Teraz musi być ona, żeby ten pejzaż jakby dotarł do mnie w pełni. Ja nie wiem, co to, dlaczego tak jest. To jest coś niesamowitego. To jest tak, jak że ludzie, widzisz, bo w obliczu piękna człowiek się zmienia. I to się właśnie w tych górach dzieje, że ludzie w górach, jak chodzą, nie wiem, czy zauważyłaś, mówią sobie dzień dobry.
Piękny zwyczaj, jeszcze ale, pamiętam z lat 70.
Ale i teraz cały czas tak mówią. Ale dlaczego?
Albo cześć.
A dlaczego sobie nie mówią tu na ulicy? Ja mam teorię swoją, że piękno, bo to piękno, które jest w górach, to jest piękno, które pochodzi od Boga. To jest jeszcze mniej więcej tak, jak Pan Bóg stworzył, tak? Że człowiek jeszcze tu nie popsuł niczego za bardzo, tylko to jest tak, jak stworzył to Bóg. I to piękno przemienia serce człowieka. Że, rozumiesz, że piękno potrafi zmienić człowieka. Ja myślę tutaj tak jak ten Platon, rozumiesz? Że jeżeli jest piękno, to jest i dobro. Nie może być piękno bez dobra. I to jest przykład, że jak ci ludzie są, idą tym szlakiem, zdyszani i tak dalej, ale dookoła jest ten cud, to piękno, to jakby to powiedzieć, sakralizuje się przestrzeń. I człowiek staje się jakby, nagle widzi kogoś i mówi mu dzień dobry. Rozumiesz? A przecież na ulicy takiej w tym zdegenerowanym środowisku takim, prawda, miejskim, człowiek nie mówi sobie dzień dobry, a tu mówi. Czyli ja myślę, że piękno, które pochodzi od Boga, to jest to piękno i równocześnie dobro, które zmienia człowieka. No i na przykład właśnie do tego też mi jest potrzebna moja żona.
A jaką rolę w waszym związku odegrał Jezus Chrystus?
Podstawową. Że możemy sobie przebaczyć. Bo widzisz, jest takie powiedzenie Sartra, piekło to inni, nie? Słynne. I to ta współczesna kultura tak ma, że ona mówi, że piekło to inni. Czyli drugi człowiek dla mnie to jest piekło, no czymś gorszym, no co już jest gorszego niż piekło? Że drugi człowiek to jest piekło, a my mówimy, że drugi jest Chrystusem. Znaczy chrześcijanin ma odpowiedź na to słowo, że piekło, drugi to nie piekło, drugi jest Chrystusem. I co to oznacza w praktyce? Ja to rozumiem w ten sposób. Kiedyś, jak mi się urodziło dziecko, Nina, to ja się pochwaliłem, pamiętam, tam mieliśmy wtedy kontakt tam z tymi Paulinami z Długiej. No, oni tam wiele dobrego zrobili dla nas, ci ojcowie. I ten taki święty człowiek, ten Stanisław Jarosz, ten, on był przeorem wtedy. On mi tak powie, bo ja się mu pochwaliłem, tam byłem, przyszedłem na mszę i później go zaczepiłem. Mówi, ojcze, urodziło mi się dziecko, taki zadowolony byłem. On mówi mi, gratuluję ci i tak dalej. I powiedział coś takiego. Wiesz, na czym polega wychowanie dzieci? A ja tak, wiesz, no, tak, no, 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 no dopiero, nie wiem, dopiero zacznę wychowywać te dzieci, tak? No to on mi mówi, słuchaj, Tomuś, wychowywać dzieci to znaczy kochać swoją żonę. A ja mu mówię, i to wszystko? Kochać swoją żonę to jest wychowywać dzieci? On mówi, tak, wychowywać dzieci to jest kochać swoją żonę. I słuchaj, ja wielokrotnie, przecież wiadomo, że my nie jesteśmy święci, tylko z czasem psują awantury i tak dalej. Rozumiesz, my mieszkamy w bloku, to jest małe mieszkanie dosyć, ile to jest, 47 metrów. Rozumiesz. I drzwi są pootwierane wszystkie, bo nasze dzieci nie wiem dlaczego drzwi nie zamykały nigdy. Wiesz, ja, no ciekawe, bo widzisz, no, znaczy ja jak miałem w domu swoim rodzinnym, jak przychodziłem ze szkoły, to wchodziłem do swojego pokoju i zamykałem drzwi za sobą. A moje dzieci nie zamykały drzwi. Właśnie to jest dziwne jakieś, bo ja tak sobie myślałem, kurde, czemu one te drzwi nie zamykają? No ale to jest coś takiego, że jak rodzice się kłócą, jest awantura, drą się na siebie, rozumiesz, to oni to wszystko słyszą i już nie ma żadnych złudzeń, już wszystko widzą, rozumiesz, bo rodzice nie pozamykali drzwi i nie kłócili się za zamkniętymi drzwiami, żeby dzieci nie słyszały. Dzieci wszystko słyszały, wszystko widziały i już wiedzą, kim ty jesteś, rozumiesz? I teraz następuje ten grób rodzinny, rozumiesz? Czyli te ciche dni, tak? Że każdy siedzi w tym swoim pokoju, tam, tak prawda? Gdzieś tak siedzi, cisza taka martwa jest. I ja słyszałem, że w niektórych domach to mogą być dni.
Ale u ciebie słyszałem, są tylko godziny.
No właśnie widzisz, ja dlatego to mówię, że to ja tego nie mogę pojąć. Bo ja swoją żonę kocham, rozumiesz? Kocham ją. I ja nie mogę żyć bez niej. Jak mogę... Bo te ciche dni to jest taki jakiś sadyzm. Bo to jest, wiesz, bo to ja rozumiem, że to jest forma ukarania kogoś, tak? Że teraz za karę, ty mi to zrobiłeś, to ja teraz za karę nie odzywam się.
To jest najgorsza męka. Tortura.
Tak. To, no dlatego
dla
mówię.
Dla drugiego człowieka.
Tak, i dlatego mówię, że ja tego bym nie zniósł, rozumiesz? I ja chcę się pojednać, rozumiesz? I nigdy nie prawie to nie trwało dłużej niż parę godzin. Ale widzisz, ale żeby się pojednać, to trzeba to zrobić przy dzieciach. Bo jeżeli dzieci widziały tą śmierć, to muszą zobaczyć zmartwychwstanie. I ja zawsze to robiłem w przedpokoju, rozumiesz, tutaj te pootwierane drzwi, prawda, i prosiłem moją żonę o przebaczenie, rozumiesz. Dzieci słyszały, że ojciec prosi matkę o przebaczenie. Słuchaj, nie mówi przepraszam, tylko prosi o przebaczenie. Trzeba się upokorzyć. To jest ważna rzecz, bo niektórzy ludzie nie są zdolni, a to trzeba się upokorzyć. I dzieci muszą to widzieć. I pamiętam, że żona, która zawsze mi przybaczała i ja jej, ona też mnie prosiła o przebaczenie przy dzieciach, też. I zawsze przychodziła i obejmowaliśmy się w tym przedpokoju i wtedy dzieci z tych pokojów zlatywały się tak do nas. Rozumiesz? I tak łapaliśmy się wszyscy i tak się trzymaliśmy i się obejmowaliśmy. I wiesz co? I to jest miłość. Jak mnie pytasz, co to jest miłość, to jest miłość. I że dzieci widzą w zmartwychwstanie. O, widzą, że miłość jest możliwa. Że jest możliwe się pokłócić, ale jest możliwe przebaczyć sobie. I to jest wychowanie dzieci. Rozumiesz? I na tym to polega. Bo tu chodzi o to, że co z tego, że ty będziesz wkładał swojemu synowi i córce jakieś morały i tak dalej. Jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje. Ale to jest doświadczenie. Rozumiesz? To jest, one to widziały. Widziały, słyszały i zapamiętają to do końca życia. Rozumiesz? Ja zapamiętałem do końca życia inne rzeczy w moim, rozumiesz, w tym hotelu robotniczym. I do końca życia mam traumę, rozumiesz, nie? Ale one, że jest możliwa miłość, że to jest możliwe, że, rozumiesz, nikt ich już nie oszuka. Bo one powiedział, ja widziałem to. No i jak się pytasz o tą miłość, na czym ona polega, to między innymi na tym polega. Polega też na tym, żeby dzieci widziały, że ojciec przytula ich matkę, że jest coś takiego jak czułość. Że jest czułość. Rozumiesz, nie? Między ludźmi. To jest wszystko bardzo ważne, że ludzie się dotykają. Rozumiesz, nie? Nie są obcy dla siebie. Rozumiesz, tylko jest ta też czułość. I według mnie to jest wtedy ten smak życia. To jest ta sól, o której mówi Ewangelia. Rozumiesz to? Bo żeby zostać chrześcijaninem, to najpierw trzeba chrześcijanina spotkać. Ja tak przynajmniej uważam. Nie można, chrześcijaństwo to nie jest teorią, tylko chrześcijaństwo jest wydarzeniem. Coś wydarzyło się i ty widzisz to i mówisz, ja też tak chcę. Rozumiesz? Też bym tak chciał. I to jest dla mnie właśnie no, ta miłość. Bo jak powiedział pięknie, pamiętam papież Benedykt XVI, nie? Tam go spytali, Ojcze Święty, jakby, on przecież wielki teolog, nie? Jakby ojciec miał powiedzieć w jednym zdaniu, co to jest chrześcijaństwo, co to jest, w jednym zdaniu, to on powiedział pięknie, on powiedział, chrześcijaństwo to jest historia miłosna.
Piękne słowa, a to jest, proszę państwa, historia muzyczna, czyli nowa płyta zespołu Armia, Wojna i Pokój. To niesamowita płyta, dlatego że na tej płycie gracie razem z synem, Stanisławem. To nie jest pierwsza płyta, na której gra twój syn, bo to już jest druga płyta, bo ta była pierwsza, tak? Dobrze
tak,
powiedziałem?
To jest płyta solowa, Pod Wulkanem się nazywa. I to jest debiut mojego syna na tej płycie. On tutaj też gra na gitarze.
A tu ile kompozycji jest syna?
No na 12 utworów? 8.
8. Ale daję czadu, powiem ci. Jak to, geny ojcowskie? Skąd się wzięło zamiłowanie do gitary? Czy mu grałeś do kołyski?
Znaczy wiesz co, no to jak mówię, mieszkanie jest małe. Oni te drzwi pootwierane. Czyli słyszeli też muzykę, która, bo my, u nas w moim domu gra muzyka, gra przez cały czas muzyka.
Nie ma ciszy?
No prawie nie ma ciszy, cały czas gra jakaś muzyka. Cisza jest w nocy, oczywiście, ale tak to często, przez cały czas prawie gra jakaś muzyka i oni słuchali tej samej muzyki, co my słuchaliśmy. No ale też stała gitara. Oparta, akustyczna gitara, oparta o ścianę. I ja na przykład, ja mam taką, no, że ja nikogo nigdy nie chciałem zmusić, żeby stał się artystą. Wiesz o co chodzi? To dla mnie jest najgorsza jakaś pomyłka, zmuszać dziecko, żeby rzępoliło na skrzypcach ze łzami w oczach, bo rodzic sobie wymyślił, że on będzie, rozumiesz, wirtuozem. U mnie stała gitara oparta o ścianę i jak dziecko moje chciało sobie zobaczyć, co jest, to sobie brało i brzdąkało. I tak brzdąkała moja córka Nina i nauczyła się grać na gitarze, a potem Stasiek. I tylko, że u Staśka było tak, że najpierw on tam sobie sam, prawda, coś tam grał, ale bo my słyszeliśmy, prawda, z jego pokoju, jak on coś tam brzdąka. I nagle to brzdąkanie zaczęło się układać w jakieś melodie. I nagle te melodie okazały się tak ładne, że ja mówię: Stasik, weź tu przyjdź, zagraj nam to. I on nam to grał. I to były piękne takie utwory. Takie. On tak fajnie sobie improwizował. Bardzo młody chłopak. No wiesz, słuchaj.
A dzisiaj ma 25?
Tak, a on w armii po raz pierwszy zagrał, jak miał 17 lat. Tak jak jakiś John Frusciante, rozumiesz? Też tak chyba miał tyle, jak w Red Hot Chili Peppers. Frusciante chyba też miał 17 lat. To Stasiek też jako wystąpi, jak miał 17 lat. Nie? I wiesz, on się od samołóg, tak samo jak i Nina, i ja też. Bo wiesz to, bo dla mnie to jest najważniejsza, jest pasja. Jak człowiek ma pasję, to on sam weźmie ten instrument, sam się nauczy, niepotrzebny mu jest żaden nauczyciel. Wiadomo, że później no, trzeba iść i powiedzieć, jak ty to grałeś, bo to jest trudne na przykład, wiesz, różne rzeczy. To jest oczywiste, ale te pierwsze kroki, to musi być jakiś ten magnetyzm, który no, jest w tej sztuce. Nie? Jak ktoś go nie ma, to nie ma. Nie można zostać artystą, wiesz, bez tego wewnętrznego jakby magnetyzmu dla mnie, nie? To trzeba się, jak to się, trzeba się nim urodzić, rozumiesz? I tak się według mnie Stasiek się urodził tym artystą i on takie, te piękne utwory takie na gitarze, to on tak sobie improwizował i my żeśmy wtedy z Natalią przestawali słuchać muzyki, wyłączaliśmy i tak słuchaliśmy sobie, wiesz, tak przez ścianę, jak on tam gra i gra i gra, i on tak godzinę grał. My tak godzinę żeśmy słuchali. To było też tak samo, jak moja żona czytała dzieciom Tolkiena, Władcy Pierścieni, nie? Pamiętam, że jak się urodziła Nina i miała 3 lata, to w pewnym momencie Natalia zaczęła czytać Władcy Pierścieni, wszystkie 3 tomy, od początku do końca. I był moment, że przed snem czytała na głos Władcy Pierścieni. I ta książka, wiesz, jest tak cudowna w tym przekładzie tej Skibniewskiej, że ja też przestawałem w ogóle słuchać i też słuchałem tej całych Władcy Pierścieni przez cały rok. Czytała tak. A później Staśkowi drugi raz też czytała i wszyscy tak słuchali w domu tych władcy, na głos Władcy Pierścieni. To teraz Stasiek nam zaczął grać swoje utwory. No ale to było kilka lat temu, nie? A teraz tutaj można go posłuchać na płycie Armii, jego kompozycji.
Powiedz, dlaczego wojna i pokój? Ze względu na to, co dzieje się wokół nas dzisiaj, od wielu lat, czy ze względu na to, co dzieje się w nas?
I tak, i tak. Oczywiście, no powiem, że to nie sposób się oderwać od tej sytuacji, jaka jest obecnie, tak? Że jest jakaś taka atmosfera na świecie wojenna, a wojna za naszą granicą jest prawdziwa, nie? Ale no jednak ta płyta jest o tej wojnie, która toczy się według mnie we wnętrzu, w sercu każdego człowieka codziennie.
Każdego, nie tylko człowieka, który wierzy w Boga?
Każdego. Każdego.
To jest wojna między kim a kim? Między Bogiem a szatanem?
To jest
między
wojna...
aniołem a demonem?
Nie, to jest wojna, która toczy się między mną a złym duchem. Bo jakbyś mnie spytał, armia, tak? Dlaczego taka nazwa? No przecież armia to jest, z kim się bije, tak? Armia to jest do tego, żeby walczyć. No ale z kim? No to my, armia walczy ze złym duchem. Cały sens tego zespołu jest walka ze złym duchem. I ta płyta jest o walce, ta wojna to jest o wojnie ze złym duchem, który każdego człowieka przychodzi, jak tylko człowiek, no ja tak mam. Jak tylko człowiek otwiera oczy, to od razu przychodzi ten zły duch i zaczyna mu interpretować jego życie. Mówi, ale tego nie rób, a tego to zrób, a to tego. Zaczyna ci interpretować swoje życie tak, jakby on chciał. Dlatego człowiek staje się niewolnikiem złego ducha. Niewolnikiem, rozumiesz? I to jest tak, jak mówi święty Paweł, to są te wspaniałe słowa w liście do Rzymian, nie? Jest takie słynne zdanie, jak on mówi, ja chcę czynić dobro, a wychodzi mi, że zło robię, tak? No to jak to jest, jak ja chcę dobro? A robię to, czego nie chcę. Robię to, czego nie chcę. No to jeżeli robisz to, czego nie chcesz, to znaczy, że jesteś niewolnikiem. Niewolnikiem złego ducha właśnie.
Złego ducha? Tak, szatana?
Tak, oczywiście, no szatana. Szatan jest złym duchem. Więc chodzi o to, że ja tu śpiewam o tej wojnie, nie? Tylko widzisz, że człowiek na tej wojnie nie jest sam. Ja śpiewam tutaj w utworze właśnie, że człowiek jednym utworu niebo nad niebem, że człowiek nie jest sam. W tej wojnie nie jest sam, rozumiesz? Że niebo jest po naszej stronie, o tak. Że człowiek choćby nie wiem w jakiej ciemności żył. Ja w to wierzę. Moja wiara polega na tym, że człowiek w ogóle żyje, ja mogę tak to jakby opowiedzieć, że człowiek w ogóle żyje w ciemności. Człowiek generalnie żyje w ciemności. Nie wie dokąd idzie, co ma robić. Ale w tej ciemności zawsze światło jakieś się pali. Rozumiesz? Że nie ma całkowitej ciemności. Rozumiesz? Że zawsze światło świeci w ciemności, nie?
Czyli wciąż idzie przez tą ciemną dolinę.
Tak, ale jest nadzieja dla niego, bo zawsze w tej ciemności jest światło. Może jest dla niego jakby, no dla człowieka jest ratunek, rozumiesz? Jest ratunek dla człowieka.
Twoje teksty to modlitwy?
No ja, wiesz, no jakby to powiedzieć... No ja bym tak nie powiedział, że są to modlitwy. Ale no...
Niektórzy tak to odbierają.
Dla mnie, słuchaj, ja się modlę psalmami. Rozumiesz, najczęściej, nie? To są moje modlitwy, nie? Jak ktoś jest w sytuacji trudnej, to ja zawsze mu mówię, to śpiewaj sobie psalmy. Psalmy, jest ich 150, są tak egzystencjalne, że zawsze człowiek może znaleźć tam odpowiedź na swoją sytuację życiową, nie? Ja bym nie mówił o tak, ale wiesz, to jest też, moje teksty są też jakąś rozmową z Bogiem, też z Bogiem, no, oczywiście.
A jak przyjęcie nowej płyty? Jesteście już po kilku koncertach?
Wiesz co, no...
Zażarło?
Wiesz co, no... z tego, co ja widzę, to zażarło. Bo wiesz, dla mnie najważniejsze jest to, że po 40 latach istnienia tego zespołu, a już minęło 40 lat, ludzie jeszcze chcą przyjść na koncert takiego zespołu. Ja mam 63 lata. To jest jakiś coś w ogóle, to jakieś żarty to są, czy co?
Ale co, na koncerty przychodzą twoi rówieśnicy, czy młodsi?
Słuchaj, przychodzą moi rówieśnicy i przychodzą też młodsi. Ja widzę też młodych, średnich i starych. W ogóle wszyscy przychodzą, rozumiesz? I jeżeli... taki jest, no to znaczy, że ta muzyka jeszcze kogoś wzrusza, bo tu chodzi o to, tak naprawdę w tej sztuce to jest tylko prosta rzecz, czy to cię wzrusza, rozumiesz, nie? Bo sztuka nie jest do rozumienia, sztuka nie jest skierowana do intelektu, sztuka nie jest jakąś teorią, sztuka jest skierowana znacznie głębiej, znacznie do serca ludzkiego, albo do, jak ktoś mówi, do duszy, rozumiesz? Czyli jeżeli to jest jakby na poziomie jakby czucia, a nie rozumienia. No bo jak to można powiedzieć, zrozumiałem muzykę? No, muzyka nie jest do rozumienia.
Albo się podoba, albo się nie podoba. Albo cię porusza, albo nie porusza.
Oczywiście, że tak. I jeżeli okazuje się, że to jeżeli ludzie przychodzą na koncert, to znaczy, że to ich porusza. I to jest dla mnie bardzo, jestem bardzo zadowolony z takiej sytuacji, no nie ukrywam, tak, że to ich porusza, a szczególnie ta nowa płyta, gdzie my ostatnio graliśmy takie trasy wspominkowe, że się tak wyrażę, że graliśmy taką trasę Armia gra legendę, że koncert to był, wiesz, cała płyta legenda, a rok temu graliśmy Armia gra pierwszą płytę. To było wszystko bardzo fajne, ale wiesz, teraz to są nowe utwory, nie? I wiesz, to nie jest tak, jak że ludzie słyszą te stare przeboje, prawda? I nie wiem, sentymentalnie rozrzewniają się, prawda? I tak dalej. Tutaj jest zupełnie co innego. Oni są tutaj postawieni z czymś całkiem nowym. Ale widzę, że ludzie słuchają i jakby to poruszeni są, nie? No więc to myślę, że dobrze, żeśmy tą płytę wydali.
Fantastyczna płyta, ja już jestem po kilkukrotnym przesłuchaniu, ale na koniec przypomnę ci, co powiedziałeś 10 lat temu. 10 lat temu mówiłeś, że już za parę lat przestaniesz być piosenkarzem, bo te starcze podrygi są śmieszne i groteskowe. Rozumiem, że zmieniłeś zdanie.
Słuchaj, no to po co, żebym to nagrywał, no rozumiesz? Po co, żeśmy to nagrali? Ja to kocham, rozumiesz? Kocham to robić, po prostu. No jakoś bez tego nie mogę żyć, nie? Fakt faktem, że koncert zespołu Armia trwa 2 godziny i to nie jest, wiesz, Kraina Łagodności, no. To jest czad, no. Dosyć ostry czat. Jak ja to wytrzymuję, to ja tego nie rozumiem. Ale ja to mam taki, rozumiesz, taki swój, taki trochę dwa kroki w lewo, dwa kroki w prawo, rozumiesz? I tak jakoś wytrzymuję te 2 godziny, jakoś udaje mi się, ale powiem ci szczerze, że no chyba jestem w najlepszej formie wokalnej w życiu.
Lepszej tak niż wtedy w 84 w Jarocinie?
100 razy lepszej. O to w ogóle 100 razy lepszej.
Słuchajcie, za 20 lat Tomasz Budzyński będzie w formie kosmicznej, rozumiem.
Słuchaj, to ja nie wiem, co to ja myślę, że to
no będziesz miał tylko 82.
Że to do tego nie dojdzie, mam nadzieję. Ale na razie Bogu dziękuję, że możemy koncertować i że no, udaje się nam to zagrać, a ludzie chcą z tego słuchać, nie? Więc Bogu niech będą dzięki.
Amen. Tomasz Budzyński, Armia, nowa płyta, Wojna i pokój. Jeśli Państwu podobało się, zapraszam do polubień, zapraszam do komentowania tej rozmowy i subskrybowania mojego kanału. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu.
Dziękuję również.
Do zobaczenia.